Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Słuchajcie audycji popularno-naukowej na synapsach w akademickim Radiu Luz, a my ze słodkich, pluszowych zwierząt, którymi są pandy, zmieniamy temat na trochę mniej przyjemny, tak mi się wydaje. To znaczy poruszymy temat pasożytów. I niekoniecznie pasożytów takich, które przychodzą nam pierwsze do głowy, czyli jemioły albo tasiemców, ale takich bardziej mikro.
Tak, a o tym opowie Zuzanna Bogulska. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Więc Zuza, pasożyty to jest bardzo szerokie pojęcie, ale z czym tobie się to kojarzy?
Ze względu na to, że ja już się tym zajmuję, uczę się o tym dosyć długo, dla mnie jest to po prostu bardzo ciekawa dziedzina nauki i ja patrzę na to w ten sposób. Mam świadomość, że wśród osób, które nie mają doświadczenia z parazytologią, jest to raczej temat obrzydliwy, kojarzący się z robalami, które sieją spustoszenie w naszych organizmach. Natomiast ja dzisiaj postaram się pokazać tą ciekawszą stronę i opowiedzieć o takich przykładach, które pokazują, że pasożyty mogą być naprawdę intrygujące.
W końcu pasożyty wykorzystują po prostu jedną z wielu strategii przetrwania. Podpinanie się pod żywiciela, a że mechanizmy potrafią być bardzo ciekawe, to myślę, że nam już Zuza zaraz opowie.
Dokładnie tak.
Jest z nami Zuza Bogulska, a my próbujemy zaprzyjaźnić się z pasożytami. I może jeszcze zacznę od takiego przewrotnego pytania, jak ty zaprzyjaźniłaś się z pasożytami? Już powiedziałaś, że jest to interesujące dla ciebie, parazytologia jako dziedzina nauki, ale jak się zaprzyjaźnić? Może jakaś ciekawa historia?
Może to nie jest jakaś szczególnie ciekawa historia, po prostu zdecydowałam się na studiowanie biologii, na której pojawił się przedmiot parazytologia. I tak w zasadzie to pan profesor mnie zainteresował pasożytami, przez to w jaki sposób opowiadał o pasożytach i przez to jak ciekawe to było dla mnie.
Czyli to jednak chodzi o sposób opowiadania.
Tak.
Więc my teraz spróbujemy zrobić to samo, czyli poprosimy cię o opowieść o najciekawszych strategiach, jakie pasożyty stosują.
Dobrze, to może na początek, co powiecie na pasożyta, który zmienia wygląd, ale nie swój, tylko żywiciela, u którego występuje?
Trochę sobie tego nie wyobrażam.
No to ja już tłumaczę. Chodzi mi tutaj o gatunek przywry, dokładnie to jest Leucochloridium paradoxum. I ten gatunek w swoim cyklu życiowym ma dwóch żywicieli. Jest żywiciel pośredni, czyli ślimak, oraz żywiciel ostateczny, czyli ptak. Są to ptaki owadobójcze, takie jak sikora, sięba, muchołówka, tego typu. No i wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim pasożytem i jesteśmy już w ciele tego ślimaka. No i zależy nam na tym, aby się przetransportować do ciała ptaka, który jest naszym żywicielem ostatecznym. No i zależy nam na tym, żeby to poszło sprawnie, szybko i bezpiecznie. No i wydaje się, że najlepszą taką metodą by było to, żeby ten ślimak został zjedzony przez tego ptaka. W efekcie pasożyt, który jest w ślimaku, bezpiecznie zostanie dostarczony do celu. Jednak, no, jak już wspomniałam, są to ptaki owadożerne, więc one ślimaków nie mają w swoim menu, więc to jest trochę trudne zadanie. Jednak natura bardzo fajnie sobie z tym poradziła, ponieważ w momencie, kiedy u tego ślimaka znajduje się ten pasożyt, on wytwarza takie jakby wyrostki, które umiejscawiają się w czułkach ślimaka. I one sprawiają, że te czułki ślimaka stają się dużo większe, dużo grubsze. Dodatkowo one są zabarwione tak w sposób bardzo podobny jak u gąsienic, czyli to są takie zielone, brązowe paski, jakieś plamki. I jeszcze do tego te wyrostki wykonują taki pulsujący ruch. W efekcie czułki ślimaka wyglądają bardzo łudząco podobnie do gąsienic, które sobie żerują na jakichś liściach. No i w ten sposób już łatwo zainteresować ptaka, żeby jednak zapolował na tego ślimaka. I to, co jest tutaj jeszcze ciekawsze, to fakt, że oczywiście cały ten mechanizm nie sprawia, że nagle ptak zje nam całego ślimaka. To niemożliwe. Natomiast ptak, atakując ślimaka, swoim dziobem jakby odrywa czułek ślimaka. I co ciekawe, taki uraz nie sprawia, że ślimak nie jest w stanie dalej funkcjonować, wręcz przeciwnie, może dalej żyć, a pasożyt razem z nim. I jak się okazuje, z biegiem czasu pasożyt może wytwarzać kolejne wyrostki, w ten sposób zwiększa swój zasięg, bo więcej ptaków będzie zakażony właśnie tym pasożytem.
Czyli za każdym razem ten pasożyt powoduje to, że te czułki przypominają gąsienice i on też tam zarazem właśnie w nich jest i za każdym razem jak ptak odrywa, strasznie brutalne, odrywa te czułki temu ślimakowi, to zabiera ze sobą odrobinę, tak to nazwijmy, jakąś ilość pasożyta, tak?
Dokładnie tak. Sukces osiągnięty.
Zdecydowanie tak. Trochę przerażający jest to sposób, moim zdaniem.
Tak, było teraz o zmianie wyglądu, to może teraz o zmianie zachowania żywiciela. I tutaj jest kolejny przykład przywry, tym razem Dicrocolelium dendriticum. I tutaj mamy już trzech żywicieli. Mamy dwóch żywicieli pośrednich, jest to ślimak i mrówka oraz żywiciel ostateczny i to są przeżuwacze, ale dla uproszczenia uznajmy, że krowa po prostu. I o ile ten etap, gdzie jest przejście z ślimaka do mrówki jest raczej przewidywalny i mało zaskakujący, to najciekawsza część pojawia się w momencie, kiedy chcemy się jako pasożyt przetransportować z ciała mrówki do ciała krowy. Okazuje się, że w momencie, kiedy mrówka jest zakażona tym pasożytem, zaczyna się zachowywać całkowicie odmiennie od tego, jak zachowuje się zazwyczaj naturalnie. Bo wszyscy kojarzymy mrówki, że to są bardzo pracowite owady. Nie bez powodu wzięło się powiedzenie, że ktoś jest pracowity jak mrówka. Natomiast okazuje się, że gdy mrówka jest zakażona tym pasożytem, następuje takie zachowanie, jakby była zahipnotyzowana. Zaczyna iść na źdźbło trawy, na sam szczyt, gdzie po prostu siedzi i się kompletnie nie rusza. Więc po pierwsze jest to dziwne, bo wystawia się na pełne słońce za dnia, gdzie zazwyczaj owady wolą przebywać blisko ziemi, w cieniu, gdzie są bezpieczne. A po drugie, mrówka, która cały czas pracuje, nagle przez cały dzień kompletnie się nie rusza. Chodzi oczywiście o to, żeby zwiększyć szansę na to, że krowa, zjadając trawę, zje również tą mrówkę z tym pasożytem. I to, co jest tutaj jeszcze ciekawsze, to fakt, że jeżeli przez cały dzień ta mrówka nie zostanie zjedzona, bo akurat krowa się w danym miejscu nie pasła, ten fragment łąki nie był wykorzystywany, i zajdzie słońce i wiadomo jest, że żadna krowa już nie będzie tam żerować, no bo jest noc. Dla pasożyta nie ma sensu dalej trzymać tej mrówki na pozycji, więc następuje pewnego rodzaju przełączenie i mrówka odzyskuje jakby samowolę. Może spokojnie zejść z tej trawy, wrócić do mrowiska i robić to, co zazwyczaj robi. Natomiast kiedy znowu wzejdzie słońce, znowu następuje przełączenie i wraca na pozycję na szczycie trawy i ten proces będzie się powtarzał tak długo, aż mrówka zostanie zjedzona przez krowę, a pasożyt osiągnie swój cel.
To już chyba kolejny raz, kiedy mrówka jest ofiarą właśnie tej strategii, bo przecież podobną strategię stosują grzyby. Nie pamiętam teraz, które dokładnie, ale właśnie taką strategię, że grzyb zawłada umysłem. On się tam tak w sumie rozmnaża po prostu w głowie tej mrówki, a potem właśnie wychodzi tak trochę z głowy i ta mrówka też właśnie wychodzi na górę liści, żeby być w takim wyeksponowanym miejscu tylko dla grzyba, więc te mrówki coś są podatne na taką strategię manipulacyjną. A ja mam jeszcze takie jedno szybkie pytanie, żebyśmy to wyjaśnili naszym słuchaczom. Po co w ogóle jest pasożytowi żywiciel ostateczny i pośredni? Dlaczego? Dlaczego nie może być tylko jeden?
Znaczy, to też zależy od pasożyta, bo mamy też pasożyty, które jakby realizują swój cykl życiowy w obrębie jednego żywiciela. Natomiast tym, że są żywiciele pośredni i ostateczni, to bardziej chodzi o to, że pasożytowi nie zależy na tym, żeby nas zabić. On potrzebuje, żebyśmy my żyli, funkcjonowali, bo wtedy żyje też on. I chodzi o to, że gdyby realizował wszystkie swoje stadia z całego cyklu życiowego w obrębie jednego żywiciela, mógłby po prostu za szybko wykończyć jeden organizm i nie osiągnąłby jakby całego cyklu w tym czasie. I dlatego korzystniejsze jest dla niego przeskakiwanie między różnymi żywicielami. A że jak już opowiedziałam o dwóch takich strategiach, ma takie strategie, które pozwalają mu to sprawnie przeprowadzać, to jest dla niego korzystne.
Niesamowite są te pasożyty. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też już trochę bardziej je polubili i się nimi zainteresowali, a my poprosimy cię o jeszcze jedną historię już za chwilę. Zostańcie z nami.
Za nami już dwie historie o pasożytach, które są zarówno straszne, jak i strasznie ciekawe. Strach pomyśleć, co by było, gdyby takie pasożyty istniały i miały podobny wpływ jak na wymienionych bohaterów naszych opowieści, jak na ludzi. Mam nadzieję, że takich za dużo nie ma, ale czy jakieś są?
Oczywiście, że są i już opowiadam. Mamy na przykład taki przykład, przykład pierwotniaka Toxoplasma gondii. I myślę, że on jest bardziej znany również osobom, które nie mają na co dzień do czynienia z parazytologią, ponieważ dużo się o nim mówi między innymi w kontekście osób, kobiet w ciąży, ponieważ...
I kotów.
I kotów, dokładnie tak. Ponieważ jest właśnie to ryzyko zarażenia od kotów, choroba toksoplazmoza, która ma ogromne znaczenie i stanowi ogromne zagrożenie dla płodu. Ale to na bok. Generalnie jest wiele dróg zarażenia tym pasożytem, ale ja na potrzeby tej historii trochę to uproszczę. I mamy dwóch żywicieli. Żywiciel pośredni to są głównie gryzonie, czyli myszy, szczury, a żywicielem ostatecznym są koty i kotowaty. Z czym koty są dla nas bardziej istotne, ponieważ one są wokół nas, są naszymi zwierzętami domowymi, na osiedlach wiele ich spotykamy i tak dalej. I tu zachodzi ciekawe zjawisko, że jesteśmy w ciele myszy jako pasożyt, no i ponownie chcemy się dostać do ciała kota. I teoretycznie nie powinno być tym problemu, bo wiemy, że koty polują na myszy, zjadają myszy, więc jest to naturalne, nie powinno stanowić problemu. Natomiast pasożytowi zależy na tym, żeby to przeszło sprawnie, szybko. Natomiast jak wiemy, myszy nie są głupie i nie dają się po prostu upolować i zjeść kotu, tylko będą uciekać, unikać go i tak dalej. Dlatego też pasożyt wpływa na zachowanie myszy. Jak się okazuje, jest to takie zjawisko, które jest tak ładnie opisywane w publikacjach jako fatalne zauroczenie. I chodzi tutaj o to, że tak jak normalnie mysz boi się, unika kota, ze względu na to, że jest to dla niego zagrożenie, tak w momencie, kiedy w jego organizmie znajdziemy Toxoplasmę gondii, ona spowoduje, że kot staje się atrakcyjny dla myszy. Chodzi tutaj o to, że jego mocz i feromony już nie sygnalizują tego jako zagrożenie, tylko wręcz myszy lgną do tego kota. Dodatkowo mają znacznie osłabione reakcje na zagrożenie i ta reakcja jest znacznie wydłużona, przez co są bardzo łatwym celem dla kota. A pasożyt na tym zyskuje.
Co jak co, ale wątku miłosnego w historii o pasożytach się nie spodziewałem.
A jednak. I teraz zastanawiano się, skoro koty są tak blisko nas, mamy je w domu, to są nasze zwierzątka domowe i tak dalej, czy jest szansa, że mają podobny wpływ właśnie na nas? Te pasożyty mają podobny wpływ na nas, że na przykład zapach kociego moczu stanie się dla nas atrakcyjny. No i postanowiono to sprawdzić, zaproszono grupę tam kontrolną, badawczą osób i przygotowano próbki kociego moczu, oczywiście odpowiednio rozcieńczone, bo inaczej by to się nie udało. I tam było kilka próbek z różnymi zapachami i poproszono, aby ocenić ten zapach, czy on jest przyjemny, czy ci się podoba i tak dalej. I okazało się, że w przypadku osób zarażonych Toxoplasma gondii rzeczywiście zapach kociego moczu był oceniany jako przyjemny, który im się podoba i taki atrakcyjny. Dodatkowo zastanawiano się też, czy u ludzi będzie coś takiego, że też będziemy mieli osłabioną tą reakcję na zagrożenie. I zastanawiano się, czy w takim razie nie będzie czegoś takiego, że będzie więcej wypadków drogowych w przypadku osób zarażonych Toxoplasma gondii. I okazuje się, że rzeczywiście, ponieważ osoby zarażone tym pasożytem stają się bardziej takie nastawione, że nie chcą się stosować do zasad, reguł, przepisów drogowych. I rzeczywiście w analizach okazało się, że w przypadku takich poważnych wypadków drogowych, często ze skutkiem śmiertelnym, Bardzo często były to osoby zakażone toksoplazmą gondii. Przez to, że miały znacznie wydłużony czas reakcji, co na drodze jest bardzo istotne, i też to skłonność do łamania zasad.
Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.